Myślę, ogarniam studentów, uczniów. I wszystkich młodych. Wam młodym pragnę powtórzyć. Budujcie cywilizację miłości w duchu prawdziwego dialogu, we wspólnym dążeniu do prawdy i sprawiedliwości, w umiłowaniu tej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus.
Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiaj to już ostatnia przygotowana dla Was, kochani, audycja poświęcona kapłaństwu, właściwie od samego początku, czyli od października ostatniego roku szkolnego. Przychodziliśmy tutaj do Radia Maria, my klerycy z Teryńskiego Seminarium, aby opowiadać Wam o kapłaństwie, o powołaniu, o tym, czym jest seminarium, czym jest kapłaństwo, czym jest ta droga. I na ostatniej audycji opowiadaliśmy o oświęceniach. To było tuż przed tym wielkim wydarzeniem, jakim jest dla seminarium, dla nas, dla kleryków, dla tych, którzy przyjmują święcenia. A dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o prymicjach, czyli to wydarzenie, czyli ta pierwsza msza, która rozpoczyna całe życie tego neopresbitera, który został wyświęcony, młodego kapłana. Dzisiaj także chcielibyśmy Wam powiedzieć o wakacjach. Jak wakacje spędza kleryk, co robi na wakacjach, jakie ma obowiązki. A także dzisiaj, co najważniejsze, jest nas tylko dwóch, ponieważ jesteśmy na dyżurze w seminarium i jest tutaj też pierwszy raz, będzie dzisiaj mówił w radio, Piotr, z teraz już z trzeciego roku.
Tak, ja nazywam się Piotr, jestem z parafii pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lisbarku. Razem tutaj z Korneliuszem przybyliśmy do Radio Maryja, aby dla Was wygłosić audycję. I tak jak już Korneliusz wspomniał o święceniach, chciałbym opowiedzieć o tym, jakie jest to dla nas ważne przeżycie, bowiem 16 czerwca tego roku z diakonii z rąk księdza biskupa Andrzeja przyjęli święcenia prezbiteratu, po czym kolejnego dnia, czyli 17 czerwca, udaliśmy się całe seminarium do poszczególnych diakonów, aby uczestniczyć w ich pierwszej mszy świętej. I tak ja też udałem się do mojej rodzinnej parafii,
gdzie Piotr uczestniczył w pierwszej właśnie tej mszy prymicyjnej swojego kolegi. Ale za chwilę o tym powiemy wszystko dokładniej, wszystko w szczegółach, a teraz zapraszamy Was na chwilę muzyki.
przeciążeniem dni. Bądź jak skrzydła twa, kiedy braknie sił.
Proszę tutaj wybaczyć i proszę o zrozumienie, Piotr dzisiaj pierwszy raz trochę się denerwował, ponieważ jest, jak mówiłem, w seminarium nas mało, zaledwie 5 osób i tylko właśnie Piotr i ja, Korneliusz, mogliśmy dzisiaj tutaj przyjść i dla was kilka słów powiedzieć. Tak więc ważne wydarzenie, może najpierw wytłumaczę, czym jest prymicja. Prymicja jest to pierwsza msza, którą sprawuje nowo wyświęcony kapłan. A więc, jak możecie sobie wyobrazić, to musi być wielkie przeżycie dla tego, który przyjął święcenia, który po raz pierwszy raz podnosi w swoich dłoniach hostię, która staje się ciałem Pana Jezusa, a także kielich z winem i wodą, która za przyczyną Jego słów wypowiadanych staje się krwią Pańską. To myślę, że jest bardzo wielkie przeżycie dla samego neoprezbitera, który sprawuje tą pierwszą mszę, a także dla rodziców, dla rodzeństwa, dla krewnych, przyjaciół, którzy na ich oczach widzą wielką zmianę, gdzie prosty jakiś chłopak, który był kuzynem, tam swojego rodzeństwa synem, teraz jest kapłanem, stoi przy ołtarzu jako zastępca Chrystusa, który daje to zbawienie wszystkim ludziom. No i powiemy wam kilka słów o tym, jak wygląda prymicja. Może Piotr opowiedz, właśnie Piotr zaczął opowiadać, ale teraz niech powie więcej, jak to wygląda, czyli to przygotowanie, błogosławieństwo rodziców. Opowiedz kilka słów nam o tym, proszę.
To tak jak już wspomniałem wcześniej, 17 czerwca właśnie odbyła się prymicja, na której ja uczestniczyłem w Lidzbarku.
sprawowana przez księdza Michała Rogozińskiego. Było to wielkie przeżycie zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich osób, które przybyły na tę mszę świętą. Towarzyszyło oczywiście temu wielkie przygotowania w kościele. Po uroczystym błogosławieństwie na plebanii udzielonym przez księdza proboszcza Mariana Wiśniewskiego oraz jego rodziców udaliśmy się właśnie procesyjnie przy orkiestrze do kościoła, gdzie Michał rozpoczął swoją mszę świętą. Jednak oczywiście cała msza święta jest wielkim przeżyciem, jednak chyba najbardziej wzruszającym jest moment podziękowań, gdzie właśnie nowo wyświęcony kapłan dziękuje przede wszystkim Panu Bogu za dar powołania, za to, że wezwał właśnie go i do swojej służby, ale także podziękowanie rodzicom oraz tym, którzy przyczynili się do wzrostu jego kapłańskiego życia. Kolejnym takim ważnym elementem i rzeczą, która jest podczas mszy świętej, jest błogosławieństwo. Neoprezbiterzy mają ten przywilej udzielony przez Ojca Świętego, że mogą udzielać błogosławieństwa papieskiego i tak też każdy, kto oczywiście tylko chciał i pragnął, mógł przyjąć przez nałożenie rąk nowo wyświęconego kapłana specjalne błogosławieństwo premicyjne. Oczywiście oprócz to, dzięki temu błogosławieństwu również można uzyskać odpust zupełny poprzez spełnienie warunków oczywiście bycia w stanie łaski uświęcającej, przyjęcia komunii świętej i odmówienia modlitw w intencji Ojca Świętego.
Ja może powiem kilka słów, jak wygląda to błogosławieństwo. Po kolei są wyczytywani ci, którzy mają podejść do błogosławieństwa i neoprezbiter podchodzi do każdego z osobna i nakłada ręce na głowę. I to jest to specjalne błogosławieństwo. Ono właśnie charakteryzuje się obfitością łask właśnie od tego nowo wyświęconego kapłana. No ale ja jeszcze wrócę do początku, że zanim neoprezbiter na koniec swojej mszy prymicyjnej pobłogosławi swoich rodziców, to wpierw, zanim on wyruszy w procesję do kościoła, aby tam sprawować pierwszą mszę świętą, najpierw rodzice błogosławią swojego syna, nakładając również ręce na jego głowę. I to jest, myślę, wielkie przeżycie dla rodziców, jak i dla tego syna, który jest neoprezbiterem od tego momentu. Jeszcze na pewno to, co Piotr wspomniał, podziękowania są ogromnie wzruszającym momentem, kiedy ten młody chłopak, który stoi przy ołtarzu w ornacie, zdaje sobie sprawę z tego, że już jest kimś innym, nie jest tym, kim był jeszcze kilka lat temu, kiedy wstępował do seminarium. No i na pewno ta cała uroczystość to jest wielkie święto dla całej parafii. Angażują się wszystkie wspólnoty, chór parafialny. Zawsze ta msza święta jest gdzieś w okolicach godzin południowych, nie wcześniej, myślę, dlatego, że aby wszyscy się mogli parafianie zebrać, a także z powodu tego, jak długo trwa ta msza święta, ponieważ często te msze święte trwają 2 godziny, 3 godziny. Jest charakterystyczne, że taka jest tradycja, bynajmniej u nas w diecezji, nie wiem jak w innych, że neoprezbiter zaprasza kaznodzieję, czyli tego księdza, który będzie głosił na mszy świętej prymicyjnej kazanie. To różnie nasi koledzy zapraszają, często profesorów z seminarium, czy rektora, czy ojca duchownego. Ja akurat byłem w Grudziądzu, ponieważ też pochodzę z Grudziądza, to byłem tam w sąsiedniej parafii na prymicji i u tego mojego kolegi na prymicji kazanie głosił ojciec duchowny. Od roku już nie jest, ale wcześniej właśnie towarzyszył na tej całej drodze mojego kolegi neoprezbitera na całej drodze do kapłaństwa. Jeszcze takim ważnym elementem po zakończeniu procesji ma miejsce nałożenie takiego wianka na ręce neoprezbitera. Najpierw ksiądz proboszcz błogosławi, kropi wodą święconą ten wianek, później mu zakłada na rękę. Co to symbolizuje? Ogromną więź tego nowo wyświęconego księdza z kościołem. To możemy porównać tak na bazie takiej analogii do tego, jak młoda kobieta i młody mężczyzna ślubują, zawierają małżeństwo, ślubują przed ołtarzem sobie wierność. I to jest to samo, tylko że wierność kapłan ślubuje Kościołowi. Może teraz zapraszamy na chwilę przerwy muzycznej.
Niech się cofnie czas, oh, la, la, la.
teraz byśmy wam chcieli kilka słów opowiedzieć o wakacjach. Jak wakacje przeżywa kleryk, co na nich robi. A więc jesteśmy teraz z Piotrem na dyżurze w seminarium. To jest nasz podstawowy obowiązek, aby w ciągu wakacji, czyli tych 3 miesięcy, być w seminarium. Ten okres jest trwa 2 tygodnie. Oczywiście czasami się dni odejmują, jeżeli w ciągu roku na różnych przerwach, kiedy wszyscy klerycy wyjeżdżają, się zostaje, to wtedy te dni się odejmują z tych dyżurów. Po 4 roku, tak jak ja jestem teraz, ma się tylko 7 dni, czyli tylko tydzień. A Piotr, ty ile masz dni, powiedz?
14 całe.
Czyli dlatego, całe 2 tygodnie.
Dlatego, że nie byłem na żadnym dyżurze w czasie roku formacji, bo jeśli ktoś jest na przykład na dyżurze czy na święta Bożego Narodzenia, czy na święta Wielkiej Nocy, to wtedy te dni się odejmują i jest adekwatnie ilość dni zmniejszona.
No i tak się składa, że z Piotrem przez zeszły rok byliśmy razem budziarzami. Co to znaczy? U nas w seminarium się mówi budziarz, że to jest współmieszkaniec pokoju, więc razem przez cały rok, mój 4, Piotra 2, mieszkaliśmy razem i teraz także na dyżurze mieszkamy razem. Muszę powiedzieć, że strasznie jest gorąco u nas, gdzie mamy pokoje na ostatnim piętrze seminarium. Ta pogoda naprawdę nie sprzyja, że trudno teraz spać, no ale jakoś sobie radzimy. No i jeśli chodzi o te obowiązki właśnie podczas dyżurów w seminarium, to oczywiście podstawą jest nasze życie duchowe, a więc codziennie rano dzień rozpoczynamy mszą świętą. Teraz w czasie wakacji o 7:15 i o godzinie 8 jest zawsze śniadanie. Później do południa jest jakaś zawsze praca. Teraz główna praca nasza to przenoszenie książek do nowej biblioteki, a więc trochę tej pracy jest. Piotr już w zeszłym tygodniu rozpoczął.
Tak, właśnie tak jak Korneliusz mówił, na dyżurze przede wszystkim mamy jakąś pracę, ale też siedzimy na furcie, mamy właśnie wytyczone godziny, w których...
Powiedz, co to znaczy siedzieć na
właśnie,
furcie.
Właśnie, siedzenie na furcie, może nie każdy też wie. To jest po prostu takie miejsce, gdzie jeśli ktoś przyjdzie do seminarium, to my tę osobę przyjmujemy i czy rozmawiamy z nią i tak dalej. A oprócz właśnie tego, tak jak już Korneliusz wspomniał, głównym naszym zadaniem w chwili obecnej jest przewożenie książek ze starej biblioteki, która znajduje się w seminarium, do nowo wybudowanego Centrum Dialogu. No oprócz oczywiście przewożenia książek jest także inna praca,
czy to w kuchni. Takie prace codzienne, oczywiście na przykład teraz były burze ostatnio i teraz słońce świeci, trawa była skoszona, to tą trawę jutro będziemy w sobotę grabić i też porządkować nasz tam teren przy seminarium. Tą pracę nam zleca ksiądz dyrektor i ją wykonujemy. No i tak na tyle. Zawsze wieczory spędzamy wspólnie razem, czyli ci, którzy dyżurują w seminarium. Kończymy dzień oczywiście kolacją, modlitwą i później zazwyczaj udajemy się na film. I to myślę by było na tyle, jeśli chodzi o dyżur w seminarium. Inne obowiązki w czasie wakacji dla kleryka to przede wszystkim obowiązek bycia na parafii. A więc Piotr mi mówił właśnie, że tak jak i ja, zastępują w swojej parafii kościelnego, a więc to jest, myślę, bardzo odpowiedzialna i ważna funkcja w parafii, gdyż kościelny odpowiada za to, że kościół jest otwarty i zamknięty, a więc udostępnia wszystkim parafianom kościół do tego, aby mogli się modlić. Także przygotowanie szat dla kapłana, przygotowanie hostii, wina do mszy świętej, zapalenie świeczek, zapalenie światła w kościele, za to wszystko jest kościelny odpowiedzialny. A także inne jakieś prace porządkowe, które ma w swoich obowiązkach kościelny. Jeśli chodzi jeszcze o takie nasze praktyki wakacyjne, to również uczestniczymy w różnych rekolekcjach, oazach, czy różnych ruchach kościelnych. Pomagamy, służymy tym, że głosimy jakieś krótkie katechezy. To jest nasze zadanie na drodze do kapłaństwa, gdzie przygotowujemy się do tego, aby później głosić Słowo Boże wszystkim. Co ciekawe, dla 3 i 4 roku wrzesień jest takim czasem praktyki w szkole, a więc przygotowania się do tego, aby być katechetą. Ja właśnie teraz jestem po 4 roku i będę 2 rok szedł do szkoły, tym razem do szkoły średniej. W zeszłym roku byłem w szkole podstawowej na praktykach. Bardzo mile wspominam to doświadczenie i pozdrawiam teraz moich, jeśli słuchają, uczniów przez ten miesiąc. A teraz chciałbym, aby Piotr właśnie kilka słów powiedział, ponieważ on jest po drugim roku i pod koniec miesiąca września będzie obuczony. Co to znaczy obuczyny? Piotr, powiedz kilka słów słuchaczom.
Tak, właśnie. Drugi rok jest szczególnym, a zwłaszcza zakończenie tego roku, bowiem po drugim roku formacji, jest to właśnie przede wszystkim formacja filozoficzna, bo studia na Wydziale Teologicznym w specjalizacji kapłańskiej trwają właśnie 6 lat, z czego 2 lata jest filozofii, a 4 lata teologii. I tak ja jestem po tym okresie 2 lat filozofii i we wrześniu przyjmę strój duchowny. Już właśnie też byłem w Częstochowie przymierzyć sutannę. Jest to niesamowite przeżycie. Również temu towarzyszy pewne wzruszenie nawet, bo...
To nawet w głosie Piotra teraz słychać, tak, że to nie jest taka prosta sprawa.
Powiem szczerze, że po raz pierwszy miałem całą ubraną sutannę. Czułem się nawet dziwnie. Myślałem, że to będzie jakoś inaczej. Zwłaszcza koloratka robi też pewne wzruszenie. Ale też myślę, że jest to taki pewien znak też zewnętrzny tej przynależności do Chrystusa, komu tak naprawdę kleryk, a także kapłan powinien służyć. Właśnie często też jest mówione, że koloratka jest pewną obrożą, pewnym takim zaręczeniem, takim pierścieniem, który noszą kapłani, który właśnie pokazuje, do kogo kapłan powinien należeć i to nieustannie powinno być przypominane.
Piotr ma rację, ja to przeżywałem 2 lata temu, też pamiętam, jak jechałem do krawca, żeby wymierzył mnie i później uszył sutannę. I jeszcze u nas w seminarium, chciałbym wam, kochani, wspomnieć, jest taki zwyczaj, że ten, który przywdziewa sutannę, a więc zmienia strój ze świeckiego na duchowny, to prosi jakiegoś kolegę z seminarium i właśnie tak się składa, że my, którzy jesteśmy dzisiaj w radio i nagrywamy dla was audycję, to ja właśnie Piotrowi będę w sierpniu obcinał krawat. Na tym to polega właśnie. Pomóc przywdzieć tą sutannę, komrze, a wcześniej obciąć krawat. Czyli to jest takie symboliczne zerwanie ze strojem świeckim. Jeśli chodzi o czas wakacji, to również dla nas w naszej diecezji to jest przygotowanie się do peregrynacji, ponieważ 26 sierpnia rozpoczynamy w naszej diecezji toruńskiej peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A więc jest to też taki czas wytężonej pracy duchowej, licznych postanowień. Oczywiście dla wszystkich w naszej diecezji, ale zwłaszcza też dla nas, kleryków. Myślę, że będziemy na tym kończyć dzisiaj. Dziękujemy wam za to, że nas słuchaliście. I na koniec chcielibyśmy też was pozdrowić. Piotr, powiedz, kogoś chciał pozdrowić.
Ja przede wszystkim pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja, a także moich kolegów kursowych z drugiego roku, całą parafię w Lisbarku, rodzeństwo, rodziców i wszystkich znajomych.
Ja również pozdrawiam wszystkich moich znajomych, rodziców, brata, wszystkich krewnych, sąsiadów, także księdza proboszcza i wikariuszy z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu na lotnisku. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, że słuchaliście nas. Mamy nadzieję, że to, co opowiadaliśmy, wam nie było nudne. I dla was, kochani, mówił dzisiaj
Piotr Śliwiński
i Korneliusz Pełka.